Z nami jest pan redaktor Piotr Szubarczyk. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże.
Panie redaktorze, pan prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę w sprawie nieprzedawniania się zbrodni komunistycznych. Środowiska, różne środowiska apelowały, że musi powstać bardzo konkretna regulacja, która będzie mówiła o tym, że zbrodnie komunistyczne, no bo już od tych zbrodni mija trochę lat, 10 lat mija od tych zbrodni, że no, nie mogą się takie zbrodnie przedawniać, a osoby, które takich zbrodni się dopuszczały, no, muszą ponieść sprawiedliwą karę. Jak pan redaktor decyzję, no i parlamentu najpierw i podpis pana prezydenta przyjmuje? Z jakimi uczuciami, z jakimi refleksjami?
Szanowni słuchacze, może najpierw wyjaśnijmy, na czym polegał problem tym słuchaczom, którzy mogą tego nie wiedzieć. Otóż dawno, dawno temu, kiedy pisano ustawę o Instytucie Pamięci Narodowej, zapisano tam odpowiedzialność za zbrodnie komunistyczne. Jeśli chodzi o komunistyczne zbrodnie, które zakończyły się zabójstwem, no to tu wątpliwości nie było. Generalnie rzecz biorąc, takie zbrodnie, które można też zakwalifikować jako zbrodnie ludobójstwa, nie ulegają przedawnieniu. To jest generalna kategoria. Natomiast w przypadku ścigania zbrodni komunistycznych, które polegały na dręczeniu, represjonowaniu, na przesłuchiwaniu, weźmy to słowo w cudzysłów, wiemy jak to wyglądało po wojnie, które nie kończyło się śmiercią, ale kończyło się udręczeniem człowieka czy wieloletnim więzieniem, uznano, że 30 lat wystarczy na to, żeby wszystkie tego rodzaju zbrodnie ujawnić i ukarać sprawców. No i nagle 2 miesiące temu ludzie Solidarności złapali się za głowy, bo nagle się okazało, że 1 sierpnia tego roku wiele zbrodni komunistycznych, wiele przestępstw funkcjonariuszy państwa komunistycznego ulegnie przedawnieniu. No w tej chwili pion prokuratorski Instytutu Pamięci Narodowej, jeśli dobrze pamiętam, prowadzi ponad 400 spraw związanych ze zbrodniami lub różnymi innymi przestępstwami państwa i jego funkcjonariuszy, państwa komunistycznego. Z tego by wynikało, że prawie połowa nagle zniknie. Nagle ulegnie umorzeniu na skutek przedawnienia. No i nastąpiła szybka akcja. Pamiętam, że Tadeusz Płużeński, syn profesora Płużeńskiego, skazanego na śmierć razem z rotmistrzem Pileckim, no, potem komuniści go ułaskawili, przeżył. Zamieniono mu wyrok na długoletnie więzienie. Pamiętam, że Tadeusz Płużeński ogłosił alert na cały kraj. Natychmiast wielu wybitnych działaczy Solidarności i opozycji antykomunistycznej poparło te starania Tadeusza. On jest redaktorem, głównie historią się zajmuje w polskim Radio 24. I bardzo szybko był odzew pana prezydenta Andrzeja Dudy, który oświadczył, że jeśli wpłynie projekt ustawy do Sejmu, to on na pewno taką ustawę podpisze, ponieważ zbrodnie komunistyczne, jakiekolwiek, czy te, które zakończyły się śmiercią, czy te, które polegały na wieloletnim często dręczeniu ludzi, nie powinny ulegać przedawnieniu. Pan prezydent jeszcze więcej zrobił, dlatego że polecił swojej kancelarii, aby przygotowała drugi alternatywny projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie. No i dobra wiadomość, szanowni słuchacze, dosłownie 20, może 22 godziny temu pan prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o IPN, która wprowadza trwałe nieprzedawnianie się karalności zbrodni komunistycznych, także możemy spokojnie tej nocy z 31 lipca na 1 sierpnia możemy spokojnie spać. Tu nie chodzi oczywiście o jakieś tam nasze pragnienie zemsty, ścigania, jak to się mówi, do końca świata i jeden dzień dłużej zbrodniarzy, choć może należałoby tak to powiedzieć, ale chodzi o elementarną sprawiedliwość. Chodzi o to, żeby w naszym prawie nie było tego rodzaju luk, nie było tego rodzaju niedoróbek, mówiąc językiem potocznym, aby nie było okazji do tak zwanego przedawniania. My widzieliśmy różne sprawy przedawnione albo po prostu zaniechane. A wiemy skądinąd, że najgorszy rodzaj grzechu to jest ten grzech zaniechania. Więc wypada podziękować panu prezydentowi Rzeczypospolitej, że tak aktywnie wspierał te starania. Sejm przyjął poprawki, Senat również przyjął. Tym razem nie było żadnej tutaj obstrukcji. Bogu niech będą dzięki, bo moglibyśmy się naprawdę skompromitować jako państwo, gdybyśmy tej poprawki nie wprowadzili.
Panie redaktorze, to jest jedna rzecz, tak możemy powiedzieć, takiej sprawiedliwości dziejowej, którą trzeba walczyć. Były też pomysły, był projekt tak zwanej dekomunizacji powązek wojskowych choćby, bo no widzimy, że z jednej strony w niedalekim sąsiedztwie są groby polskich bohaterów, tych, którzy oddali życie za ojczyznę, za jej wolność w różnych latach, w różnych przedziałach czasowych, a tuż obok leżą ich oprawcy. No wystarczy przypomnieć Łączkę choćby, kiedy to na grobach żołnierzy wyklętych były groby, czy nagrobki tych, którzy albo byli mocodawcami, albo bezpośrednio ich mordowali, czy byli ich oprawcami. Więc pytanie, czy w tej kwestii, jakby idąc za ciosem, tak mówiąc może kolokwialnie, będzie można coś zrobić? Czy pan redaktor widzi tu jakąś szansę?
Tak, oczywiście, chociaż sprawa jest bardzo trudna, dlatego że tam jest mnóstwo takich grobów. Potrzebna byłaby jakaś komisja, która byłaby wiarygodna. Ja się cały czas upominam o to, aby w końcu nikt nie kwestionował kompetencji Instytutu Pamięci Narodowej, bo my nieustannie mamy taką sytuację, że ktoś kontestuje działania IPN-u, ktoś podważa autorytet agendy państwowej, wyspecjalizowanego instytutu powołanego przez państwo polskie, komisja, która się opiera na fachowcach, można powiedzieć, ludziach, którzy codziennie zajmują się historią, którzy bardzo głęboko wnikają w tę historię, żeby uznać kompetencje tych ludzi i żeby poszczególne, bo tego się nie da zrobić, przepraszam za określenie, ciupasem, nie da się tego zrobić en bloc, ojcze. Tu trzeba poszczególnych ludzi ocenić, czy oni są godni tego, by spoczywać zwłaszcza w Alei Zasłużonych. No, wiele lat przecież grobowiec człowieka, który był sowiecką wydmuszką, tak zwanego prezydenta Rzeczypospolitej, potem tak zwanego prezydenta Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej Bolesława Bieruta, upokarzał nas na wojskowych powązkach. No to jest taki chyba najbardziej wymowny przykład. Zaufajmy IPN-owi. Pozwólmy ludziom, którzy zajmują się naukowo najnowszą historią Polski okresu komunistycznego, aby mogli wyrazić swoją opinię i podporządkujmy się tej opinii. A tymczasem mamy bardzo dziwne tutaj wydarzenia. No, ja tutaj mówię o tym, że pan prezydent podpisał ustawę i cieszę się z tego, a niemal godzinę wcześniej doszło do skandalu. Miasto Gdańsk odmówiło zgody na ustawienie na Placu Solidarności w Gdańsku wystawy Instytutu Pamięci Narodowej. Tu rodziła się Solidarność. Ojcze, to się nie mieści w głowie po prostu.
Panie redaktorze, mało tego, w tym piśmie, które miasto Gdańsk skierowało do organizatorów, napisano, że no, w takim tonie, że proszę już nawet nie myśleć o tym, żeby w przyszłości o takie zezwolenia prosić, bo one nie zostaną udzielone.
Tak, właśnie. Z góry powiedziano, że na tym Placu Solidarności w ogóle się wyklucza tego typu działania. Nawet się okazuje, że na tym Placu Solidarności wyklucza się działania o charakterze edukacyjnym. To ja się pytam, ojcze, te wszystkie tablice z pięknymi inskrypcjami, które otaczają cały ten plac, no to przecież jest lekcja historii. To są działania edukacyjne. Czyżby pani Dulkiewicz zamierzała zdjąć te tablice? Plac Solidarności w Gdańsku, szanowni słuchacze, to nie jest własność miasta Gdańska. To nie jest kompetencja samorządów. W końcu powiedzmy sobie to. Polityka historyczna, edukacja historyczna Polaków to nie jest kompetencja jakiegokolwiek samorządu. Trzeba skończyć w końcu z takimi sytuacjami, że pan prezydent Poznania życzy sobie sam napisać apel poległych dla Kompanii Honorowej Wojska Polskiego. To nie jest pana kompetencja, panie prezydencie, że pani Dulkiewicz życzy sobie wykładać historię w Gdańsku inaczej, niż wykłada to, znowu powiem, wyspecjalizowana instytucja państwowa. To jest absolutnie niedopuszczalne. Mamy nadzieję, pisze dr Jarosław Szarek, prezes IPN-u, mamy nadzieję, że władze Gdańska, nazywanego miastem wolności, wycofają się z wydanego zakazu i umożliwią wspólne działania, które podkreślą historyczne i symboliczne znaczenie tego miejsca, jakim jest Plac Solidarności. Otóż ja bym powiedział tak, ojcze, proszę mi wybaczyć, ale chciałbym zaapelować do prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Drogi Jarosławie, po pierwsze, twoim zadaniem nie jest wyrażać nadzieję. Twoim zadaniem jest podjąć skuteczne działania, aby władze Gdańska nie prowadziły swojej odrębnej polityki historycznej, zwłaszcza w takim miejscu jak Plac Solidarności, jak Pomnik Trzech Krzyży. Ja byłem na poświęceniu tego pomnika 16 grudnia 1980 roku. Pamiętam, jak ludzie się wylewali z ulic, nie mieścili się na tym placu. Pół miliona ludzi płakało, pół miliona ludzi przez parę godzin czekało na poświęcenie tego pomnika. I teraz się nagle dowiaduje, że jakiś samorząd obejmuje tam władztwo na tym miejscu, ojcze. Przecież tam stał Ojciec Święty Jan Paweł II. Otoczyli go zomowcy i odwróceni plecami do Ojca Świętego pilnowali, żeby nikt nie zbliżył się do naszego papieża, a on się modlił pod tym pomnikiem, pod tym krzyżem, pod tymi krzyżami, modlił się i modlił się w naszym imieniu. Modlił się za Polskę. Przecież to jest święte miejsce, to jest jedno z miejsc, powiedziałbym, najważniejszych w ostatnich dziesięcioleciach, najważniejszych miejsc w Polsce. Państwo polskie musi być bardzo stanowcze w tej sprawie.
Bardzo dziękuję, panie redaktorze. Oby tak było. Dziękuję serdecznie,
ojcze,
i pozdrawiam.
Jeśli można, jeszcze dosłownie dwa zdania.
Dwa zdania pozwalam.
Szanowni słuchacze, chciałbym jeszcze przypomnieć, ponieważ od lat zajmuję się kalendarzem historycznym polskim, chciałbym przypomnieć, że dzisiaj, 18 lipca, mija kolejna rocznica wyzwolenia miasta Ancona przez drugi korpus polski generała Władysława Andersa. To jeden z największych czynów bojowych polskich sił zbrojnych na zachodzie. 5. Kresowa Dywizja Piechoty, 6. Lwowska Brygada Piechoty, strzelcy wileńscy z 13. i 14. Batalionu. Polacy zdobyli Anconę bez wsparcia artylerii, by chronić ludność cywilną. Włosi, mieszkańcy Ancony pamiętają to do dzisiaj. I my też pamiętajmy o tym wtorku 18 lipca 1944 roku i pomódlmy się w intencji naszych bohaterów. Wielu z nich pochodziło z Kresów, które traciliśmy w tym czasie, a mimo to nie wahali się, wiedzieli, że walka ma sens do końca. Pomódlmy się za nich dzisiaj w rocznicę zdobycia Ancony.
Serdecznie dziękuję, pan redaktor Piotr Szułaczyk.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy.